Prawie dwa pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego za nami. Roku wyjątkowego, bo pierwszego po reformie edukacji. Jak dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice radzą sobie z tymi zmianami, czy w ogóle radzą? Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać w wersji lokalnej przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. A dziś rozmawiać będziemy o pierwszych dniach, pierwszych niecałych dwóch tygodniach po reformie edukacji. W studiu są goście oczywiście. Podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypin.
Dzień dobry Państwu.
Prezes Białostockiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Maria Mieszalska-Gorożkiewicz.
Bardzo serdecznie witam.
Radny Białegostoku Maciej Biernacki z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
I dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżynie Mirosław Guzewicz.
Witam serdecznie.
Co zmieniła reforma edukacji? Zgodnie z tym, co na papierze, czyli w ustawie, wróciliśmy do 8-letnich podstawówek, choć oczywiście w tym roku mamy klasy 7, 8 jeszcze nie ma. Do pierwszych klas gimnazjów nie było naboru, bo te będą wygaszane, czyli za 2 lata już ich nie będzie na mapie edukacyjnej naszego kraju. Licea będą 4-letnie, a nie 3-letnie. No i są nowe typy szkół ponadgimnazjalnych, czy też ponadpodstawowych, powinniśmy może używać tego słowa już teraz, czyli szkoły branżowe. No i jak oceniacie Państwo te niespełna 2 tygodnie po wprowadzeniu tych zmian?
Istotnie ten rok jest szczególny. Rozpoczęliśmy go 4 września i to jest takie historyczne rozpoczęcie roku szkolnego, bo historyczny czas przed nami, czyli pierwszy rok reformy programowej w nowej strukturze szkolnej. Ponieważ trzeba zauważyć, że poprzedni rok to był rok poświęcony przede wszystkim szerokiej kampanii informacyjnej i rok przekształcania szkół, czyli tworzenia nowych sieci szkół. Dzieciaki poszły do szkoły z nową podstawą programową, z nowymi uwarunkowaniami. Cieszę się bardzo, że docierają do mnie głosy o tym, że rodzice są zadowoleni z darmowych podręczników. Uczniowie te podręczniki mają, szkoły te podręczniki dystrybuują. Dodatkowo wszystkie dzieci niepełnosprawne ze wszystkimi niepełnosprawnościami też otrzymują podręczniki bezpłatne, wzbogacone o tak oczekiwane karty pracy. To jest taka ważna pomoc w pracy z tymi dzieciakami. Były też sygnały, że niektóre szkoły być może troszeczkę nie tak zbudowały informacje na temat podręczników. Były jakieś tam chwilowe opóźnienia, ale na dzisiaj już takich sygnałów nie ma. Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie są zadowoleni z tego, że już siedzą w ławkach szkolnych.
Informacje, które do nas docierały, jeśli chodzi na przykład o podręczniki, były takie, że dzieci dostały część jeszcze w szkołach tych podręczników nie było. Niektórzy te podręczniki dostali dopiero w 2 tygodniu nauki. O podręcznikach jeszcze oczywiście i tej podstawie programowej będziemy mówić, ale wracam do pytania, jak Państwo oceniacie te niespełna 2 tygodnie po zmianach, Pani Prezes?
2 tygodnie jest to bardzo krótki czas, żeby ocenić tak, jak to powinno być ocenione po zakończeniu wejścia tego naszego całego nowego roku szkolnego 2017-2018. 2 tygodnie są pewne trudności. Trudności na pewno się pojawiają po stronie ucznia i po stronie rodzica. Nauczyciel zgodnie z siecią szkół i zgodnie z przepisami nowej reformy, reformy przede wszystkim strukturalnej, nauczyciele zostali w miarę w Białymstoku zabezpieczeni i zatrudnieni. Jest około 20 nauczycieli na dzień dzisiejszy, którzy nie otrzymali pracy. Jest spora ilość nauczycieli, którzy pracują w niepełnym etacie. Ale również jest to, że samorząd w Białymstoku jako organ prowadzący oświatę wykazał bardzo dużo dobrej pracy w sensie usystematyzowania i uspokojenia oświaty w Białymstoku do wejścia w pierwszych dniach września do realizacji tej reformy. Reforma ma swoje oczywiście wady. Trzeba je powoli likwidować. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby uczeń wiedział, że on się uczy w tej szkole z tymi nauczycielami, z którymi się spotkał po raz kolejny, bądź spotka się z nowymi. Rodzic ma być pewien, że ta szkoła będzie bezpieczna, że dziecko będzie się uczyło od godziny do godziny. I tu muszę powiedzieć, że są w Białymstoku, to duża aglomeracja, że są szkoły, które pojedyncze, które skończą nieco później swoje zajęcia dydaktyczne, czyli uczeń, nauczyciel, rodzic odbiera, w momencie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kończyć to będzie, proszę, będzie się kończyła, zajęcia będą się około 17:40. Jest to wyjątkowa jedna szkoła, ale rodzice o tym wiedzą. Rodzice to przyjęli do wiadomości i mimo wszystko w dalszym ciągu dyrektor poszukuje jeszcze innych możliwości, żeby ograniczyć późne kończenie zajęć dydaktycznych.
Pani prezes, przepraszam, pani powiedziała o wadach. Pani, że reforma ma wady, a jednocześnie teraz powiedziała pani, że można będzie oceniać po tym, jak zamknie się pewien cykl. Spróbujmy to uściślić.
Cykl, jeżeli to pewien cykl, który się zakończy, to jest do 30 września. Jest ten taki okres, kiedy jeszcze szkoła ma prawo, to jest w okresie przejściowym, jest to te ruchy, prawda, organizacji całej są nieco wydłużone, bo mamy 2 lata tego okresu przejściowego. Ale muszę powiedzieć jedno, że wdrożona reforma szkolna w nowej sieci szkół, przy wygaszaniu gimnazjum, przy powstaniu nowych szkół, zespołów szkolno-przedszkolnych, Białystok ma ich nowych aż 4, bo już pierwszy został rok czy 2 lata już istnieje. W związku z powyższym samorząd sprostał zadaniom. Poniósł olbrzymie koszty. Ale też muszę powiedzieć, co jest pozytywnego, że dyrektorzy szkół we współpracy z organem prowadzącym, we współpracy i porozumieniem ścisłą współpracą z kuratorium oświaty osiągnęli jedną rzecz, która dla Białegostoku i dla białostockiej oświaty, czyli przedszkola, szkolnictwo podstawowe i szkolnictwo ponadpodstawowe dzisiaj, mówimy o likwidacji gimnazjów, jest bardzo istotna jedna kwestia. To, że zmianowość, na co są uwrażliwione nie tylko dzieci, nie tylko uczniowie, ale również rodzice, jest niezmieniona prawie w stosunku do ubiegłego roku. To jest istotne. Druga sprawa, wynosi ona 1,1. To są dane z dnia dzisiejszego. A więc wdrożona reforma szkolna, mimo trudności, ma prawo jeszcze się doskonalić na rzecz ucznia, na rzecz nauczyciela i rodzica, i środowiska każdej szkoły, każdej placówki oświatowej do 30 września. Musimy na to zwrócić uwagę. Dla nas najważniejsze jest to, że uczeń jest bezpieczny, że ma swoją szkołę, swoje środowisko, rodzic jest poinformowany, natomiast nauczyciele, proszę państwa, nauczyciel jest na tyle przygotowany i dobrze wykształcony, że tą reformę on będzie realizować, bo ona weszła.
Natomiast jakie będą... są taką grupą zawodową, która ma bardzo duże poczucie obowiązku.
Ma poczucie obowiązku, poczucie własnego doskonalenia się i poczucie przyjmowania trudności. Oni temu nauczyciele sprostają.
Ale zanim powiemy o sytuacji nauczycieli po tej reformie i też jakie mogą być ich dalsze losy, to chciałabym, żebyśmy powiedzieli o remontach, bo te zmiany wywołane reformą edukacji spowodowały, że w podstawówkach trzeba było, czy też trzeba będzie, bo wiem, że jeszcze nie wszystkie szkoły mają, stworzyć pracownie fizyczne, chemiczne, że w tych gimnazjach przekształcanych w podstawówki, czy też w zespoły szkolno-przedszkolne trzeba było dostosować i sanitariaty, i sale do dzieci młodszych, a to oczywiście są pieniądze. Panie dyrektorze, co pan w szkole musiał zmienić, żeby przyjąć 7 klasy?
No oczywiście musiałem trochę dostosować pomieszczenia. Szczególnie mamy ten kłopot, że bogactwo dzieci mamy. To jest największy nasz kłopot.
Bo, paradoksalnie dosyć.
Tak. Dzięki tej reformie. Nawet w gminie się dziwią, a skąd u was tyle? Jest ponad 300 dzieciaków, gdzie jeszcze parę lat temu było 100-200 dzieciaków, prawda? W ostatnich powiedzmy sobie 5 latach wzrosło to 2-krotnie. A więc musieliśmy dostosować pomieszczenia, aby te dzieci tak zaadoptować, aby nie było dwuzmianowości. Udało nam się to, chociaż faktycznie były pewne tam rozmowy z rodzicami, dlaczego akurat nasze dzieci są w tej klasie, a nie w tej, co były. Dlaczego akurat inna klasa nie przeszła. No i to trzeba było wytłumaczyć, że jest ten okres przejściowy, że musimy dostosować tak do możliwości uczniów, aby aby nie było tej dwuzmianowości, żeby zawsze przychodziły na 8, ewentualnie na 9 godzinę te najmłodsze dzieci. No i tak u nas to jest.
A jeśli chodzi o pracownie fizyczne, chemiczne, czy to już jest zrobione? Jeżeli bo wiem, że nie wszystkie szkoły jeszcze sobie z tym poradziły.
Generalnie my de facto takiej pracowni typowo fizycznej czy chemicznej nie mamy, ale w każdej klasie mamy tablice multimedialne, z paniami tutaj na bieżąco rozmawiamy, co potrzeba zakupić, aby te zajęcia były dostosowane do potrzeb tej klasy siódmej, a więc z chemii czy z fizyki. I tak z ostatnio właśnie też z panią rozmawiałem z chemii, bo to nowa pani przyszła od kolegi z Klosina obok, a więc z sąsiedniej szkoły. I mówi, że fajna jest grupka, bo jest 18 osób, trzeba byłoby kupić to i to, bo można zajęcia prowadzić laboratoryjne. Dobrze by było tutaj postawić jakiś kran, bo akurat w tej klasie nie było. Ja mówię, no i dobra, no zrobimy to, ale to fakt, to jeszcze nie jest to zrobione. Ale z czasem, pomału, spokojnie, myślę, że do końca września, tak jak tu pani prezes powiedziała, spróbujemy nawet i to mini pracownię, jak ja to mówię, uruchomić.
Tu oczywiście pojawia się ten wątek, o co troszeczkę apelowali dyrektorzy gimnazjów, na przykład na przykładzie Białegostoku, że żeby na przykład siódme klasy szły się uczyć do budynków właśnie gimnazjum, gdzie ta cała infrastruktura jest zrobiona, ale oczywiście też rozumiem rodziców, którzy chcą, żeby dziecko jednak nie zmieniało środowiska i cały czas uczyło się w tej samej szkole, bo tu by było przejście na przykład na 2 lata. Ale tak, wyposażenie w podstawówkach, przekształcanie gimnazjum, to kosztuje. Maciej Biernacki, radny Białegostoku.
Oczywiście, że to kosztuje. To znaczy, na wstępie swojej wypowiedzi chciałbym się jeszcze odnieść tutaj do słów pani kurator, bo wydaje mi się, że należy to koniecznie sprostować. Znaczy, nie mówi pani prawdy, mówiąc, że wszystkie podręczniki są zapewnione. My cały czas dostajemy bardzo... Powiedziała pani, że są i że są zapewnione. Można to sobie przewinąć i odsłuchać.
Więc moje słowa?
Znaczy mówię, że pani się mija z prawdą, tak?
No to słucham w takim razie.
Jeżeli słuchają w tej chwili panią rodzice, którzy mają problemy i nie wiedzą skąd wziąć podręczniki, tak? Piszą do nas, wydzwaniają do radnych, mają swoich przedstawicieli. No my oczywiście możemy powiedzieć, że no to kuratorium z rządem nie są w stanie poradzić sobie z tym tematem. No ale my czekamy. Ale pani... Ja pani nie przerywam. Pani
Spokojnie, uspokoimy. Czyli są sygnały, że uczniowie nie mają podręczników.
Oczywiście. No i dlatego z perspektywy rodziców ta reforma wiąże się z wieloma obawami i pewnym chaosem. Patrząc też na to, że trzeba
tylko
włączać.
Tu się mówimy, jeśli nawet dzieci nie mają podręczników, to mówimy o tym, że rodzice martwią się, że dzieci się przez te 2 tygodnie po prostu nie uczyły, bo podręczniki są zapewnione i będą
ale
bezpłatne
czy ja mogę
dla wszystkich.
Się
oczywiście, tyle. To może
także czekamy na podręczniki. Dobrze, jeszcze remonty i koszty.
Remonty i koszty. No, trzeba zauważyć też, że powstały w wyniku reformy bardzo duże szkoły, no prawie rodem z PRL-u, bo mamy szkołę 1500 uczniów na przykład, co jest po prostu ogromnym molochem, tak? To jest jakaś super szkoła, można powiedzieć.
Co rodzi też przykład, bardzo... na przykład na TBS-ach,
tak? Co rodzi szereg problemów, także dla rodziców i uczniów. Na przykład jak w tym momencie prowadzić zajęcia WF-u na jednym obiekcie sportowym. Jak dostosować obiekty sportowe w tej szkole do tak dużej, tak gigantycznej ilości uczniów. Jak mają wyglądać, jak wydzielać pomieszczenia na świetlice, kiedy są problemy z salami dydaktycznymi. Jak ma wyglądać w ogóle nauka po godzinie 18 przy dwuzmianowości? Bo takie mamy dzisiaj problemy i zagrożenia. A ja twierdzę, że no dziecko po 18 godzinie to się niewiele nauczy. No i do tego oczywiście dochodzą koszta. No w przypadku Białegostoku są to koszta, my o tym będziemy rozmawiać na najbliższej sesji, ale szacując jest to 4, 5, 6 milionów złotych, tak, na dzień dobry, bo przecież za chwilę będziemy mieli drugi krok reformy.
Jeżeli mogę uzupełnić pana w tym momencie, jeśli chodzi o koszty, ale jesteśmy w temacie pana.
Czy pani jest w stanie przytoczyć kwotę?
Ja mogę przytoczyć kwotę, bo ja dzisiaj o tę kwotę pytałam. Właśnie pytałam organ prowadzący. Na dzień dzisiejszy podsumowane koszty dotyczące remontów, dostosowania, tam gdzie są szkoły szkolno-przedszkolne, zespoły, tam gdzie są klasopracownie, nie tylko fizyka, nie tylko chemia, ale i geografia prosi o to, i biologia prosi o to, tam gdzie wchodzą specjaliści już przedmiotowi, których dotychczas w szkole w takiej ilości nie było. To wynosi 5 milionów 100 tysięcy złotych. MEN na dzień dzisiejszy czyli Ministerstwo Edukacji, które obiecało w pełni wyposażyć, w pełni zabezpieczyć finanse, zwróciło tylko 800 tysięcy złotych. To samo będzie dotyczyła cała moja informacja wynikająca przy dalszej dyskusji, jeżeli chodzi o odprawy dla nauczycieli z artykułu 20, 88 i prawa oświatowego 225. Podam to w dalszej części naszej rozmowy.
I kończąc swoją wypowiedź,
właśnie, bo rozumiem, że radni będą chcieli domagać się
zwrotu pieniędzy, tak.
Całkowitych, tak?
Szanowni Państwo, no... Dzisiaj zmuszono nas do tego, byśmy wydali z pieniędzy białostoczan no mnóstwo pieniędzy, ponad 5 milionów złotych. No i teraz pytanie właściwie do pani kurator i do rządu, czy oddacie nam nasze pieniądze, tak jak mówiła o tym pani minister.
Bo jest wiele. Dla dobra dzieci, to wszystko dla dobra dzieci.
No dobrze, ale to dla dobra dzieci, jeżeli pani minister mówi, że odda nam te miliony złotych. Ale proszę pani, to ja mogę iść po komórkę i zaraz pani takie nagranie...
Puścić
z tego miejsca.
Mamy sytuację, że reforma miała być bezkosztowa dla samorządów, tak? Bezkosztowa dla samorządów, mówimy o tym.
Bezkosztowa dla samorządów. Na dzień dzisiejszy wydaliśmy ponad 5 milionów złotych i my się czujemy z tych 5 milionów złotych jako białostoczanie obrabowani, bo my moglibyśmy za te 5 milionów złotych wybudować na przykład, nie wiem, 12 orlików, tak? Przy szkołach i byśmy mieli dużo lepszą bazę. Dodatkowe przedszkole. To jest mnóstwo pieniędzy, za które można zbudować mnóstwo fajnych rzeczy, a dzisiaj rząd nam te pieniądze zabiera. I no pytanie, dlaczego? No i czy odda? No to jest pytanie do pani. Oddacie nam te pieniądze, czy nie?
Jeżeli pani kurator, bardzo proszę. Po kolei, tak? Ja rozumiem, że pan radny tutaj pokazuje swoją erudycję. Ja oczywiście podziwiam sposób stawiania sprawy, ale nie zgadzam się oczywiście z takim punktem widzenia. I zaraz powiem dlaczego. Ale jeśli mogę, odniosę się najpierw do podręczników. Mamy bezpłatne podręczniki dla wszystkich uczniów, panie radny. Od 3 lat obowiązują bezpłatne podręczniki.
Pomysł platformy.
Dla wszystkich dzieci. Mamy wyprawkę szkolną dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami. W związku z tym, jeżeli istnieją jakiekolwiek braki w podręcznikach na dzisiaj, a podręcznikami zarządza w szkole dyrektor. Więc ja rozumiem, że jeżeli do państwa radnych wpływają takie sygnały, to państwo mają instrumenty, ażeby sprawdzić, jak to w szkołach wygląda. A jeśli państwo nie mają instrumentów, to chętnie to kurator sprawdzi. To jest po pierwsze. Proszę nie kwestionować moich słów, kiedy mówię o tym, że są bezpłatne podręczniki w naszym kraju, gwarantowane dla wszystkich dzieci. Nie należy mieszać prawa z pewnymi jednostkowymi sytuacjami, które na pewno są do rozstrzygnięcia. Pan globalizuje sprawy, w jaki sposób pan ją definiuje, etykietuje. To niedobrze, ponieważ to wprowadza w błąd naszych słuchaczy. To jest raz. Na pytanie, czy oddacie nam, bo tak zdaje się ono brzmiało, pieniądze. No na tak postawione pytanie naprawdę trudno w ogóle odpowiadać, ponieważ to jest niewłaściwe kompletnie pytanie. Myślę, że w tym gronie, jak również nasi słuchacze, doskonale wiedzą o tym, że po pierwsze została przygotowana rezerwa budżetowa, którą mogli wykorzystać samorządowcy na potrzeby dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego i nowych zadań, jakie przed szkołami stają. To jest jedno. Dwa, to organy prowadzące, i zawsze tak było, ponosiły ewentualne koszta zmian edukacyjnych. Tak było w przypadku 98 roku, w przypadku reformy, dzisiaj nazywanej reformą Handkego, kiedy tworzono gimnazja, kiedy budowano te gimnazja. I to jest od lat, od momentu, kiedy mamy podział, że tak powiem, właścicielstwa szkół, gdzie jest nadzór pedagogiczny i organ prowadzący jako właściciel szkoły. Tak było od zawsze, że koszta, środki, które trzeba wyasygnować na zmiany, które idą na podstawie ustaw, po prostu ponosi samorząd. Więc taka populistyczne pytanie, wybrzmiewające w różnych środowiskach, w szczególności w środowisku Platformy Obywatelskiej, kiedy pani minister Zalewska odda pieniądze, jest po prostu pytaniem, które samo w sobie wprowadza opinię publiczną w błąd. To nie o to chodzi.
No, pani Zalewska powiedziała, że reforma edukacji dla samorządów będzie bezkosztowa. I dzisiaj mamy sytuację bardzo prostą.
A czy pan wie, ile
mieliśmy 5 milionów złotych? Mieliśmy 5 milionów złotych, przyszła reforma, musieliśmy wydać 5 milionów złotych i ponieśliśmy koszt. To znaczy, że co? Pani Zalewska kłamała zwyczajnie?
Nie, to
mówiąc,
znaczy,
że będzie bezkosztowo?
To znaczy, że...
Bo ja widzę dziurę wielkości wielu milionów złotych.
Pan widocznie nie wie o tym, bo sama jestem ciekawa, czy pan ma taką informację, jaką kwotę subwencji oświatowej Białystok otrzymał. Wie pan o tym? Więc mówienie o 5 milionach kosztów, jakie ponieśli, jak pan twierdzi, podatnicy białostoccy, jest po prostu kompletnie skrótem myślowym i kompletnie nieprawdziwą tezą. Ponieważ są pieniądze w subwencji oświatowej. Ale oczywiście, że tak. Ja w tej chwili nie wiem.
Pani były te pieniądze na remonty tych łazienek,
tak? Ja w tej chwili nie wiem. Proszę rozdzielić dwie sprawy. Kwestia subwencji oświatowej, kwestia rezerwy budżetowej, z której Białystok pewnie też skorzystał. Ja nie mam dzisiaj danych konkretnych kwot, ale mogę na przyszłe spotkanie je przygotować, bo one przecież są dostępne. I wtedy będziemy mówić o faktach, a nie o intencjach.
Ja wiem, że nam nie zwrócono tych pieniędzy i się pytam,
to jest państwa
stanie.
Opinia. Pan nazywa to zwrotem,
nie, to
zabraniem.
Matematyka.
Nie o to chodzi. Nie, proszę
o
pana.
O stan konta, pani.
Nie, proszę pana.
Nie opinia.
Być może, gdy radni zajmować się będą tą sprawą 25 września, na najbliższej sesji, gdy będzie stanowisko do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o zwrot tych pieniędzy, czy też wyliczenia, to poznamy te konkretne kwoty. Podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypin, prezes Białostockiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Maria Miszalska-Goroszkiewicz, radny Białegostoku Maciej Biernacki z Platformy Obywatelskiej i dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżynie Mirosław Guzewicz. To goście w studiu Polskiego Radia Białystok. I kolejna kwestia. Czy uczniowie odczuli zmianę po tej reformie? Bo oczywiście na różnych polach są przeciwnicy, są zwolennicy i wśród rodziców, i wśród nauczycieli, i wśród związkowców, urzędników reformy. Czy uczniowie jakiekolwiek zmiany odczuli od tego roku? Oprócz tych, którzy zostali oczywiście w podstawówce w siódmej klasie, a nie poszli na przykład do gimnazjów, czy też czy powinni odczuwać zmiany?
Ja myślę, że ta zmiana jest odczuwalna przez uczniów. Oczywiście trudno to w tej chwili mówić w oparciu o fakty, raczej o intuicję pedagogiczną. Taki wniosek można formułować. Ale ja rozmawiałam z dyrektorami szkół, też pytając dokładnie o to, o co pani redaktor nas tutaj dzisiaj w studiu pyta, jak te pierwsze dwa tygodnie przebiegają w szkole. I proszę sobie wyobrazić, jeden z dyrektorów powiedział mi, że ma taką bardzo ciekawą obserwację w swojej szkole. To jest spora szkoła. I mówi tak, obserwuje postawy starszych uczniów w stosunku do maluchów, które biegają po korytarzu. I mówi, od lat nie widziałem takiej atencji starszych dzieci w stosunku do maluchów. Takiego ciepłego zainteresowania. Mówi, że jest to dla niego zupełnie nowa obserwacja. Nikt nie pomyślał, przewidując, jak to się będzie układało od 1 września w tym roku, również takich bardzo pozytywnych zachowań. On to bardzo podkreślał i mówił, że no to gołym okiem po prostu widać, w jaki wspaniały sposób ci starsi uczniowie odnoszą się do maluchów, jak do młodszego rodzeństwa. Mówi, że są nauczyciele zaskoczeni takimi postawami, ale to świetnie. To też jest sytuacja, o której mówi ów dyrektor, do budowania też jakichś sytuacji wychowawczych, do wzmacniania właściwych postaw.
Panie dyrektorze.
Ja mówiłem, że faktycznie też tak? To zauważyłem. Nawet dzisiaj, jak z księdzem rozmawiałem, to mówię, no jestem zszokowany, jak widzę tych siódmych klas uczniów, co brykali, rozrabiali, a teraz ciszy, pokorni, jakby inni.
Panie dyrektorze, czy wyzwaniem było stworzenie planów lekcji? No bo budynku wiadomo, że się nie rozciągnie, tak?
To zawsze są pewne jakieś tam problemy z rozkładem lekcji. Każdy by chciał bez okienek, każdy by chciał, żeby to było tak, jak dla nich najwygodniej. No, na pewno trzeba było troszeczkę poszukać właśnie rozwiązania z klasami. Bo u nas akurat jest ten problem, że klas jest mało lekcyjnych na ten budynek szkolny, który posiadamy. Ale jakieś rozwiązanie musieliśmy znaleźć. Trzecia klasa idzie na WF, w tym czasie czwarta idzie do ich klasy. I dzięki temu udało się bezproblemowo to wszystko zrealizować, aby dzieci mogły w dobrych warunkach się uczyć. Także były problemy, ale takie, które da się rozwiązać.
Do nas docierały takie sygnały od rodziców na przykład, że plan jest ułożony, że dzieci mają lekcje na przykład język polski, matematyka, przyroda czy też fizyka i na przykład tak jest dzień po dniu, że te przedmioty, które wymagają dużego skupienia, są zblokowane, co chyba też nie do końca.
To jest nieracjonalne.
Ale generalnie i tak jak jest matematyka 5 w tygodniu, to musi być codziennie, jak jest polskiego 5.
Ale może przydzielać powinna plastyka, a nie język polski.
Tak, ale to nie zawsze tak się
opinie o układzie planu lekcji na ogół budzą kontrowersje, zarówno ze strony rodziców, jak często, jak pan dyrektor wspomniał, też ze strony nauczycieli, bo każdy się innym priorytetem kieruje. Ale tu priorytetem powinien być uczeń, jego komfort, jego możliwości. Więc jeśli tak są konstruowane plany, to pewnie nie dlatego, że jest to stworzone bezmyślnie, tylko być może inne okoliczności spowodowały taki układ przedmiotów w poszczególne dni. Jeśli tak jest, jeśli budzi to obawy rodziców, to ja rekomenduję po prostu zwyczajnie rozważenie jeszcze raz, poukładanie, mimo wiem, że to bardzo, bardzo trudne, szczególnie w dużych szkołach, ale nie zapominajmy, że priorytetem jest uczeń. No, trzeba czynić wszystko, żeby on miał możliwy komfort.
Ale generalnie na naszym przykładzie jest ten problem, że ci przedmiotowcy, powiedzmy sobie fizyka, chemia, geografia, pracują też w innej szkole. Tak. I ja muszę swój plan dostosować też do tego, gdzie pracują w drugiej szkole. No i faktycznie się zdarza, że powiedzmy sobie geografia jest 2 godziny pod rząd, no ale to tylko z tego wynika, że tam w innym, gdzie nie ma jak wstawić.
Ale to też jest, jeżeli mogę, to z jednej strony oczywiście kwestia układu tych przedmiotów i uwarunkowań, jakie powodują taki układ. I to może być nieoceniane zbyt dobrze, ale z drugiej strony, bez względu na skomasowanie tych przedmiotów, to nie należy się tego też przerażać, ponieważ w zależności od tego, jak nauczyciel zagospodaruje te jednostki lekcyjne, nawet jeżeli one są jedna po drugiej, jeśli racjonalnie zorganizuje czas pracy, to nie będzie stanowiło obciążenia dla ucznia. Radziłabym spojrzeć też z innej perspektywy na taki układ, który na pierwszy rzut oka troszeczkę wydaje się być niekomfortowy. Że tak naprawdę czas i sposób jego zagospodarowania leży po stronie nauczyciela. Wielu nauczycieli doskonale potrafi zorganizować czas pracy i wykorzystać ten czas tak zwanej jednostki lekcyjnej, żeby była dynamika odpowiednia, żeby była właściwa praca i żeby uczeń nie czuł się nadmiernie obciążony. A czasami te 2 godziny obok siebie są dobrodziejstwem dla ucznia, bo można zrobić coś więcej niż na godzinie pojedynczej. Więc ta sytuacja ma różne, że tak powiem, aspekty i też warto w różny sposób na to popatrzeć.
Uczniowie są najważniejsi, tak uważam, i w podstawówce, i w gimnazjach, tych wygaszanych, i w tych szkołach ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, czy też branżowych. I myślę, że też ci młodzi ludzie nie rozmawiają o skutkach tej reformy, to może bardziej rodzice nie godzą się z pewnymi rzeczami, czy też coś im nie odpowiada, czy też nauczyciele, dyrektorzy. Ale kwestia nauczycieli oczywiście jest bardzo ważna. Pani prezes, rozmawialiśmy też kiedyś o nauczycielach tych wygaszanych gimnazjów. Oni byli troszeczkę spanikowani, że oni potracą pracę. Czy rzeczywiście jest źle, czy na razie na przykładzie Białegostoku nie taki diabeł straszny?
Na początku wprowadzania pojęcia strukturalnej reformy, czyli wygaszania gimnazjów, rzeczywiście był bardzo głęboki niepokój w sensie rad pedagogicznych dotyczących gimnazjów. Wygaszanie w pojęciu każdego z nas, jak tu jesteśmy dzisiaj obecni, to jest likwidacja, powolna likwidacja. Na pewno był to,
czy to można
niepokój,
przepraszam, że się wtrącę, który... ale bo tu można podać przykład. Tak, jeżeli w danym gimnazjum w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie było po 5 klas, tak, czyli było 15 klas, a od tego roku jest tych klas 10, to wiadomo, że nauczyciel ma mniej godzin, tak? Jeden czy drugi,
jest,
tak?
To jest
czarne
to,
na białym.
To jest. Czarne na białym przykład został przez panią podany. Ale jest kwestia inna. Reforma w swojej treści strukturalnej mówiła o tworzeniu 7 i 8 klasy. Wiemy, że gimnazja to nauczyciele przedmiotowcy. 7, 8 klasa potrzebuje ich. A zatem rozwaga, ja mówię o terenie Białegostoku, rozwaga dyrektorów, umiejętność współpracy między sobą, dobrane sieci, obwody szkół pozwoliły na zagospodarowanie bardzo dużej ilości tych nauczycieli. Ale co się z tym wiąże? Co to znaczy zagospodarować? Co to znaczy dać etat nauczycielowi? Dyrektorzy chcą mieć nauczyciela w pełnym etacie. Nie zawsze to wystarcza. W ilości godzin i w ilości przewidywanych na każdy przedmiot, żeby nauczyciel miał 18-18, bo mówimy o tych podstawowych dydaktycznych obciążeniach, prawda? Jest problem, że wielu nauczycieli w Białymstoku, o czym dzisiaj mówiliśmy, jest w jednej szkole i swój etat ma w drugiej szkole. Stąd jest obawa rodziców, stąd mówimy, że fizyka czy język polski ma te 2 godziny. I podzielam pozytywnie pani kurator wypowiedź, że nieraz te 2 godziny są dla ucznia potrzebne, żeby w całości zrobić to, co nauczyciel zamierza.
Żeby nie było tak, czyli zrealizować swój cel. Tak?
Nauczyciele wpadają i wypadają z tej szkoły. Są przypadki w Białymstoku i dyrektorzy dostosowują rozkład zajęć tak, żeby on zdążył. I tu jest pochwała dla dyrektorów. Umiejętność współpracy, koleżeńskość.
Bo ważne jest, żeby nauczyciel łączył etat w szkołach wtedy, sąsiednich, tak? Tak?
Ale co, zgadzam się też absolutnie.
Ale jest jeszcze druga. Jeszcze druga kwestia jest. Jeżeli rodzic ma swoje dziecko w 7 klasie i widzi, że jego uczy nauczyciel też gimnazjum, czyli ma również poczucie bezpieczeństwa realizacji i wiedzy, że to jest prawidłowe. Jest to. Jest niegospodarowanych 20 nauczycieli. I ja to mówię w oparciu o dzisiejsze dane. Jest dużo nauczycieli, jeszcze spływają informacje również do nas, gdzie są te części etatów. Są przypadki, że nauczyciel sam wyraża wolę w mniejszym wymiarze w tym roku pracować.
Albo też albo urlop dla poratowania zdrowia.
Z tym urlopem zaczniemy dzisiaj mówić, to wtedy powiemy, jakie są oszczędności z innej strony.
Pani prezes, jeśli mogę, ja chcę tylko powiedzieć, że prawdziwe dane, takie prawdziwe, absolutnie konkretne, będziemy mieli w październiku po zamknięciu się systemu informacji oświatowej. Dzisiaj to są pewne dane z różnych źródeł, czasem spekulacje. Ja podzielam tutaj opinię pani prezes, że ważne jest to, żeby się domówili ze sobą dyrektorzy szkół. Ponieważ jeżeli czasami słyszymy o konkretnych danych, jeżeli chodzi o utratę pracy przez nauczycieli, to patrzymy z poziomu konkretnej szkoły. Ja powtarzałam od początku, że trzeba patrzeć z poziomu danego samorządu, danego zasobu nauczycielskiego na poziomie miasta czy gminy. Proszę państwa, ja chcę tylko powiedzieć jeszcze jedno zdanie. W naszym województwie wygaszanych jest tylko 35 samodzielnych gimnazjów spośród prawie 300, które funkcjonowały do tej pory. To jest naprawdę niewiele. Tak rozsądnie samorządy poplanowały zmiany strukturalne na poziomie swoich gmin, miast, powiatów, że naprawdę ten odsetek wygaszanych gimnazjów w naszym województwie w stosunku do innych części kraju nie jest tak duży.
Ale wygaszanych, że ich za 2 lata w ogóle
samodzielnych.
Nie samodzielnych.
Tak, samodzielnych.
Pozostałe, jak rozumiem, potworzyły podstawówki albo zespoły szkolno-przedszkolne.
Tak,
w taki sposób.
Tak.
Jeżeli mogę dalej pociągnąć pani kurator temat, to chciałabym również powiedzieć, odnoszę się tylko do miasta Białegostoku, że tutaj umiejętność też pomocy i o rozsądku jest po stronie organu prowadzącego. Jest to ogromna pomoc. Białystok sprostał. Był to wysiłek, jest to kosztowny wysiłek, jest to wysiłek, który ma unormować, tak jak pani kurator zauważyła po raz kolejny, ten okres króciutki przejściowy, czyli do początku października. Są jeszcze potrzeby, powiedzmy sobie, z pewnych weryfikacji. Są potrzeby zrealizowania uwag rodziców, ale jest to wysiłek organu prowadzącego, mego departamentu, mego prezydenta. Tak dzisiaj ja mogę...
Proszę państwa, ale jeszcze tylko jedno zdanie.
Panie dyrektorze, bo właśnie jak to było na waszym przykładzie? Bo pan nauczycieli zwalniać absolutnie nie musiał, bo...
W gminie żaden nauczyciel nie został zwolniony. Wszyscy nauczyciele akurat zostali zagospodarowani. Mówię, są 3 szkoły na terenie gminy i tutaj my współpracujemy ze sobą od wielu, wielu lat i nie było problemów żadnych, no.
Proszę państwa, my mówimy o likwidacjach, ale ja chciałabym przy tej okazji powiedzieć, nie wiem czy państwo oraz nasi słuchacze wiedzą, ile w tym roku powstało nowych szkół w naszym województwie niepublicznych? 31.
Czyli też jest miejsce.
Dokładnie, więc to trzeba patrzeć systemowo, patrzeć z szerszej perspektywy na pewne rzeczy. Bo jeżeli będziemy jednostkowo omawiać poszczególne przypadki, to nie będzie pełna informacja.
No tak, tylko taka statystyka może być trochę myląca, bo jeżeli ktoś założy, nie wiem, policjalną szkołę z 2 oddziałami, to się nie jest równoznaczne z szkołą 20 oddziałów w jakiejś szkole, która jest likwidowana. Jednego, to, co chciałbym tak jeszcze na ostatnie słowo, właściwie moje w tej dyskusji, to, co chciałbym powiedzieć o nauczycielach, to moim zdaniem najsmutniejsze w całej tej reformie było to, jak oni zostali właściwie potraktowani. Bo patrząc na to, jak w momencie tego wielkiego lęku, który był wtedy w nauczycielach, patrząc na te protesty, kiedy oni wiedzieli, że oni za chwilę stracą pracę i bali się, że nie będą mieli za co utrzymać rodziny, w ogóle nie było jakby zbyt dużej, pogłębionej jakiejś dyskusji z tym środowiskiem. Tam cały czas były pytania i ta niepewność. I ci ludzie, z nimi jak gdy rozmawiałem, mówili, kurde, no 16 lat pracowałem w gimnazjum, miałem propozycję do tego, żeby przejść do liceum czy do szkoły podstawowej, a dzisiaj ktoś mi powiedział, że wszystko to, co robiliśmy, to jest złe, źle nauczaliśmy i zostaliśmy potraktowani, no, bardzo słabo. Dlatego to mnie, ale chwila, moment, ja tylko skończę. Dlatego z tego miejsca...
Tak samo nas potraktowali.
Dlatego z tego miejsca... Ja rozumiem,
tak samo mnie potraktowali.
Fajnie, 20 lat temu. Dlatego chciałbym z tego miejsca przede wszystkim bardzo tym ludziom w imieniu samorządu białostockiego gorąco podziękować za to, że dużo serca i zaangażowania wkładali w swoją pracę. No, nasz samorząd docenia, tak, tych nauczycieli gimnazjów. Trzymamy za was kciuki. Będziemy się starali tak to układać, te plany organizacyjne, by jak najmniej z was odczuło skutki tej reformy.
I to
dziękujemy,
prawda,
za waszą pracę,
ja
liczymy na więcej.
Również w jednym z gimnazjów usłyszałam, że nauczyciele będą robić wszystko, mimo przekształcania tych szkół, żeby ci gimnazjaliści, którzy jeszcze są w szkole, czyli przez rok albo przez dwa lata do momentu wygaszania gimnazjów, nie odczuli skutków tej reformy i nie mieli poczucia, że są gorzej nauczani, dlatego że uczą się w tych wygaszanych gimnazjach.
Tylko dwa.
Mam nadzieję, że nam wszystkim tu, nauczycielom, rodzicom, urzędnikom przyświecać będzie to, że jednak w szkole najważniejszy jest uczeń i że te skutki negatywne, jeśli takie są reformy, jak najmniej to właśnie uczeń powinien odczuć. Wersja lokalna dobiega końca. Dziękuję za udział w dyskusji. Podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypiń.
Dziękuję.
Prezes Białostockiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Maria Miszalska-Goruszkiewicz. Radny Białegostoku Maciej Biernacki z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Długo,
i dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżynie Mirosław Guzewicz.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Edyta Wołosik.